No więc drodzy braterstwo, zanim, no albo może tak, częścią tematu, który mam przedstawić, zatytułowano Jezus jako człowiek. Zanim jednak przejdę do szczegółów, odwołam się do listu Hebrajczyków 13 rozdziału wersety 8, który jest użyty jako jego podstawa i tak jak tu już było powiedziane, że te trzy okresy wczoraj, dziś i na wieki, a dokładnie na te wieki, w rzeczywistości dotyczą wieku żydowskiego, wieku Ewangelii i wieków przyszłych, począwszy od wieku tysiąclecia. Zatem Paweł nie różnicuje tutaj życia Jezusa z punktu widzenia posiadanej przez Niego w danym czasie natury, jak to dzieli dzisiejsze sympozjum, lecz odnosi się raczej do jakiejś innej charakterystyki Jezusa wspólnej dla tych trzech okresów czasu. Co mogłoby być tym wspólnym mianownikiem? Wydaje się, że jest nim zorganizowany lud Boży, wcześniej przecież występujący jedynie jako jednostki. Tym samym możemy przypuszczać, że apostołowi chodziło o działalność Jezusa w tych okresach czasu jako przedstawiciela Boga wobec zorganizowanego ludu Bożego. W wieku żydowskim zorganizowany był Izrael cielesny. W wieku Ewangelii Izrael duchowy. A w wieku tysiąclecia i w wiekach późniejszych, tym nowym Izraelem stanie się cała ludzkość i prawdopodobnie wszystkie kolejne istoty, jakie będą stwarzane we wszechświecie. Myśl o zmianach natury Jezusa jest zatem tak raczej drugorzędną, poboczną i w istocie dość niewyraźną myślą tego wersetu, która co najwyżej może wspomagać inne, znacznie jaśniejsze w tej kwestii wersety Pisma Świętego. Nie będę więc mówić ani o Jezusie wczorajszym, ani o Jezusie dzisiejszym, lecz raczej o tym etapie życia Jezusa, który spędził jako człowiek. A nie był to długi okres czasu i w większości jest, prawdę mówiąc, dla nas nieznany. Trwał 33,5 roku plus jeszcze ten 9-miesięczny okres przygotowawczy, w którym Logos opuszczał swoją anielską naturę, stając się człowiekiem. Przyjąć naturę ludzką można na dwa sposoby. W sposób tymczasowy lub stały. Tak przynajmniej tego się możemy dowiedzieć z Pisma Świętego. I ten tymczasowy sposób przyjmowania ludzkiej natury nazywamy materializacją, czyli takim przyjęciem ciała materialnego wytworzonego na potrzebę danej chwili. Można ją w każdej chwili przerwać i powrócić do swojego naturalnego duchowego stanu. Tak właśnie działali aniołowie, szczególnie w okresie przedpotopowym, jak i później. Na przykład Logos materializował się, czyli przyjmował tymczasowo ludzką naturę, na przykład wtedy, gdy przyszedł do Abrahama i go odwiedził tam. W okresie przedpotopowym niektórzy ze zmaterializowanych aniołów przekroczyli granicę wykorzystania tej mocy, tego przywileju, bo ulegli pokusie spłodzenia dzieci z córkami ludzkimi. Ich potomków Pismo Święte nazywa nefilimami, stanowiącymi taką hybrydę, mieszaninę, krzyżówkę natury ludzkiej i anielskiej. Bóg w ogólnoświatowym potopie zniszczył nefilimów wraz z warunkami, jakie tutaj wytworzyli na ziemi, a ich ojcowie przybrali ponownie duchową naturę, dematerializując się, czyli powracając do tego swojego naturalnego, duchowego stanu. Nawiasem mówiąc, postanowieniem Bożym jednak nie mogli już opuścić atmosfery ziemskiej. Więc to ten pierwszy sposób. A drugi sposób to przyjęcie w sposób stałe przybranie ciała ludzkiego i my to używamy takiego słowa, które jest kompletnie niezrozumiałe, karnacja. I gdy ktoś słyszy, jak mówimy o karnacji Jezusa, to myśli, że my mówimy o Jego cerze albo jaką miał skórę, prawda? Więc to jest słowo pochodzenia łacińskiego, ale nawet w naszym jakby językowym środowisku jest to zupełnie niezrozumiałe, dlatego lepszym jest to, jakie mamy bardziej wyrażenie, że stał się człowiekiem albo przybrał ciało ludzkie. No i w każdym razie ten drugi proces jest procesem nieodwracalnym. Nie ma żadnej drogi powrotnej do duchowego stanu. I właśnie twierdzimy, że w ten sposób Pan Jezus stał się człowiekiem. Będąc bogatym, stał się biednym, ubogim. Wyniszczył samego siebie, przyjmując kształt niewolnika. Stał się ciałem. Przytaczam znane nam wszystkim fragmenty Słowa Bożego. Nie był tymczasowym uczestnikiem ludzkiej natury, jak na przykład kiedyś, kiedy odwiedzał Abrahama. Nie mógł się zdematerializować i nie mógł powrócić już do tej anielskiej natury, jaką posiadał wcześniej. Nie był również hybrydą, mieszaniną natur, jak kiedyś Nefilimowie, lecz człowiekiem z krwi i kości, takim samym jak my. Przez 30 lat i te poprzedzające 9 miesięcy rozwijał się do stanu duchowej dojrzałości, do stanu ludzkiej w ogóle, jakiejkolwiek, całkowitej dojrzałości. I jako 30-latek stał się zupełnym, doskonałym człowiekiem. Doskonałym pod każdym względem, czy to fizycznym, czy umysłowym, czy moralnym, czy religijnym. Był dokładnym odpowiednikiem pierwszego człowieka, naszego praojca Adama. Zupełnie bezgrzeszną ludzką istotą, bez żadnych skaz i wad. I jako taki mógł oczekiwać i zażądać tego, co w przymierzu zakonu Bóg obiecał każdemu, kto ten zakon zachowuje. To jest wiecznego ludzkiego życia, no i warunków, które dla takiego posiadacza tego wiecznego życia są niezbędne. Mógł zażądać, ale zrobił dokładnie odwrotnie. Zrezygnował z tego wszystkiego, kim był, co mógł osiągnąć jako człowiek i do czego nabył prawa. Dlaczego? Bo otóż Logos stał się człowiekiem celowo, zamierzając zrealizować szczególną misję powierzoną mu przez Boga. Co było tą misją? Aby zbawić świat spod wyroku śmierci, jaki nałożył Bóg na Adama za jego grzech. Cała rodzina ludzka, my wszyscy jesteśmy dziedzicami tego wyroku oraz tych adamowych skłonności do grzeszenia, które Adam przekazał nam. Przeczytajmy kilka wersetów. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 16 i 17. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 16 i 17. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Lecz nie posłał Bóg Syna na ten świat, aby wydał wyrok na ten świat, lecz aby ten świat był przez Niego wybawiony. Kolejny werset. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, werset 11. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział i 11 werset. Jezus mówi sam o sobie: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. A co zginęło? Rodzina ludzka. 9 rozdział Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, werset 56. 9 rozdział i werset 56 Ewangelii Łukasza. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Znów Pan Jezus mówi o sobie. Jan Chrzciciel tak się wyraził o Panu Jezusie. To jest fragment Ewangelii Jana, 1 rozdział i werset 29. Ewangelia Jana, 1 rozdział i 29 werset. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Kolejny werset. List do Rzymian, czyli słowa apostoła Pawła. 5 rozdział, werset 6 i 8. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 6 i 8. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. I werset 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Inne wyrażenia apostoła Pawła. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i werset 15. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i werset 15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Teraz drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, werset 9 i 10. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 9 i 10. Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia lub planu swojej łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który wyrok śmierci Adamowej zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. I jeszcze jeden werset. Pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział i werset 14. Apostoł Jan stwierdza to, co przeżył. I potwierdza to z całą taką mocą. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Te wszystkie wersety mówią o tym, że misją Jezusa jest zbawić świat, uwolnić od wyroku, jaki Adam grzesząc ściągnął na siebie i na wszystkie swoje dzieci. Nikt z potomków Adama nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej wartości dla boskiej sprawiedliwości, aby odstąpiła od wykonywania wyroku na potomkach Adama. Na kimkolwiek, nawet za brata nie możemy oddać życia. Co jest tą wartością? Ludzkie, doskonałe życie, zgodnie z zasadą oko za oko, ręka za rękę, noga za nogę, życie za życie. Niedoskonały człowiek, czy jakiekolwiek zwierzę, tak jak kiedyś składano zwierzęta różne na ofiarę, one przedstawiają zbyt małą wartość dla celów odkupienia człowieka. A z drugiej strony, jakakolwiek istota duchowa przedstawia sobą zbyt dużą wartość. Trzeba czegoś, co jest równoważne, równorzędne. Tylko taką cenę Boża sprawiedliwość może zaakceptować. Więc tylko posiadacz doskonałego ludzkiego życia mógłby przyjąć wyrok nałożony na Adama, na siebie i umrzeć sam, będąc niewinnym w zastępstwie za Adama. Dlatego właśnie Jezus przestał być aniołem i stał się człowiekiem, tylko człowiekiem. I tutaj małe słowo ostrzeżenia, bo jest to niezwykle istotny element, bez którego nie można w istocie zrozumieć Bożego planu. Dlatego bardzo szybko został zaatakowany jeszcze za życia apostołów. Zaczęły już wtedy powstawać poglądy, że Jezus nie był do końca człowiekiem, że był równocześnie Bogiem, istotą nieśmiertelną i tym podobnie. Stąd bardzo mocne słowa apostoła Jana, które są zapisane w drugim liście, w jego drugim liście i w drugim rozdziale i wersecie 7. Drugi list Jana, drugi rozdział, werset 7, gdzie Jan pisze tak. Pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Tam jest użyte słowo sarx, które odnosi się, można je stosować tak do zwierząt, jak i do ludzi. Czyli po prostu chodzi o naturę cielesną, materialną, jaką posiadają i zwierzęta, i ludzie. Czyli, że powstało wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, i dalej mówi Jan. Taki właśnie jest zwodzicielem, antychrystem, przeciwnikiem Chrystusa. W pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, wersetach od pierwszego do trzeciego, czyli pierwszy list Jana, czwarty rozdział, wersety od 1 do 3, wyraził tą samą myśl, ale jeszcze nawet silniej. Nie każdemu duchowi, wierzcie, nie każdemu, nie każdej nauce, którą się słyszy, ale sprawdzajcie, czy pochodzą od Boga. Wielu bowiem fałszywych nauczycieli pojawiło się na tym świecie. Po tym poznawajcie ducha, czyli naukę Bożą. Każdy duch, czyli znowu nauka uznająca, że Jezus przyszedł w ciele, w naturze cielesnej, pochodzi od Boga, a każda nieuznająca, iż Jezus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, ale jest właśnie tym antychrystem, o którym słyszeliście, że ma przyjść i że nawet teraz już jest na świecie. Bardzo mocne te słowa. I prawdę mówiąc, dodanie nauk o dwójcy, trójcy tak bardzo zaciemniło Boży plan zbawienia, którego istotą, centralnym punktem jest Jezus, człowiek, składający swoją ofiarę za człowieka Adama, że wkrótce bardzo ten plan stał się niezrozumiałym i pozostaje takim aż do dzisiaj dla większości chrześcijan. Nawiasem mówiąc, brat Arek Wiśniewski wydał książkę, która niedawno wydał książkę, która broni odrębności Jezusa i Boga. Myślę, że warto się z nią również zapoznać. Bo tam są poruszane aktualne argumenty, które są poruszane w chrześcijaństwie, jakby w obronie Trójcy. Wracając do Jezusa, ponieważ Jego życie nie pochodziło z linii Adama, nie był obciążony dziedziczonym od Adama wyrokiem śmierci. Mając 30 lat, dokonał kluczowej decyzji w swoim życiu. Postanowił oddać, ofiarować swoje niewinne, doskonałe ludzkie życie, aby uratować ludzkość. Zrozumiał, że właśnie dlatego stał się człowiekiem, że właśnie dlatego stał się człowiekiem i że taką jest również wola Boża wobec niego. Podjął bardzo stanowczą i niewzruszalną decyzję, a 4 dni później okazał ją publicznie, poddając się chrztowi. Następnie Pan Jezus przez 3,5 roku realizował podjęte postanowienie i oddawał swoje życie. Codziennie, nieustannie oddawał swoje życie. Dzielił się swoim zdrowiem, uzdrawiając. Dzielił się swoją siłą, podnosząc słabych. Dzielił się swoją wiarą, nadzieją, głosząc radosną nowinę o realizującym się zbawieniu i coraz bliższym, nadchodzącym Królestwie Bożym. Dzielił się swoją miłością dobrowolnie, umierając, idąc na Golgotę. Prawdziwie zaopiekował się ludzkością przysłowiową nadłamaną trzciną, gasnącym knotem, suchym liściem porywanym przez wiatr, wysuszonym źdźbłem słomy. Swoim życiem, słowem, służbą, umieraniem i ofiarniczą, niewinną śmiercią wywiódł na światło życie i nieśmiertelność, które dotąd były bardzo, bardzo niewyraźne. Umierając, potwierdził oczywisty fakt słowami wykonało się. Wykonało się, czyli zrealizowało się to, zostało zrealizowane to, co miało być zrealizowane. Została zgromadzona wartość niezbędna do odkupienia człowieka i będzie można ją zastosować na ludzką korzyść w odpowiednim czasie. Każda rzecz ma swój czas i miejsce pod niebem i nadchodzi moment, a jest już naprawdę niedaleki, gdy okup zostanie wpłacony na konto Adama i cała ludzkość otrzyma korzyści płynące z tego faktu. Pierwszym będzie podniesienie z grobu, zmartwychwzbudzenie. Nasi ukochani zmarli powrócą. Znowu się zobaczymy z naszymi rodzicami, dziadkami, przyjaciółmi i innymi, których pamiętaliśmy, z którymi spędziliśmy jakiś kawałek życia, a których dziś nie ma. Bo usłyszą głos Jezusa, wynijdźcie. Rozpocznie się nowa era historii ludzkości. Jezus był niezwykłym człowiekiem. Jeśli język jest odbiciem duszy, to w Jego słowach, wypełnionych mądrością, rozumem, rozsądkiem, miłością, współczuciem. Możemy dojrzeć, dostrzec, że On właśnie takim był. Nikt nie pozostawał obojętnym wobec Niego. Jego dobroć, sprawiedliwość, prawość w sposób naturalny ujmowała i przyciągała ludzi, tak dobrych, jak i nawet tych złych, a jednocześnie wzbudzała niechęć, a nawet i nienawiść w tych, którzy sami chcieli uchodzić za wzór, za przykład, za liderów dla ludzkości. Sam Jezus jednocześnie unikał ludzi, unikał tłumów, unikał popularności, mimo że zasługiwał na nią jak nikt inny. Ukrywał zamiary Boga w przypowieściach, porównaniach, niejasnej mowie, którą dopiero na osobności wyjaśniał swoim uczniom. Był całkowicie świadomy niemocy, jakie słabości, jakie trawiły tych, którzy go otaczali, i tych przyjaciół, i nieprzyjaciół, ale nigdy nie użył tej wiedzy, aby komukolwiek zaszkodzić. Troszczył się o innych, szukał ich dobra, nawet gdy oznaczało to, że należy okazać sprawiedliwy gniew. Jak nikt inny nie potrafił wzbudzać, rozbudzać wiarę i miłość do Boga, niektórzy w mocy tej wiary chodzili po wodzie, wstawali z kalectwa, chorób, ślepoty, a nawet przyjmowali wzbudzonych zmarłych. Jezus, niezwykle ufny w nieustającą Bożą opatrzność, potrafił nawet spokojnie spać podczas walki żywiołów, dmącego wiatru, burzy, rozszalałego morza. Ale i potrafił też je uciszyć i uspokoić, gdy zachodziła tego potrzeba. Bywał zmęczony i utrudzony, ale chętnie, i tak chętnie poświęcał swój sen i odpoczynek dla innych. Dzieci bardzo lubiły Jezusa, a Jezus lubił dzieci. Nie posiadał domu ani majątku. Był pielgrzymem, wędrowcem. Ale ostatecznie stał się właścicielem całej rodziny ludzkiej, a także jej nowym ojcem oraz mężem dla tych, którzy wiernie podążali, całkowicie wiernie podążyli jego śladami. Jego 3,5-letnia służba zmieniła wszystko. To był najważniejszy okres w historii nie tylko świata, ale i wszechświata. Ten młody 30-latek stał się nieprzemijalną inspiracją dla milionów ludzi. Jego światło, choć tak brutalnie gaszone, świeci aż do dzisiaj i z tą samą mocą przyciąga wszystkich przekonanych o własnej niemocy, grzeszności, nietrwałości, nieporadności, przemijalności, szukających rzeczywistego odpocznienia, prawdziwej wolności. Jeśli szukasz takiego odpocznienia, takiego uwolnienia, znajdziesz je tylko i wyłącznie u Jezusa. Każdy ojciec posiada prawo do nazwania swojego dziecka, dania mu imienia. I Bóg, wysyłając Logosa z misją zbawienia, również wybrał jemu nowe imię, które od teraz miało być znanym wszystkim istotom. Od teraz miał być znany już jako Jezus, co znaczy Jahwe jest zbawieniem, lub którego pomocnikiem jest Jahwe. Dlaczego? Bo jak określił to anioł, wybawi on lud swój od jego grzechów. Nie uda mi się już odczytać dwóch fragmentów Pisma Świętego, ale bardzo polecam każdemu, żeby sobie odczytał, bo one mówią dużo o tym, jakim był Jezus. Izajasz 53 rozdział mówi o tym, jak bardzo odstającą postacią od standardów tego świata był człowiek Jezus. Przeczytajcie, bracia, Izajasz 53 rozdział sobie jeszcze raz przy tej okazji na osobności. I później przeczytajcie jeszcze jeden fragment. Psalm 22 od wersetu 22 albo 23, zależy, która wersja, bo czasami jest przesunięcie o ten jeden werset. Ten fragment przedstawia rzeczywiste pragnienia Jezusa, za które właśnie ukochaliśmy Go. Psalm 22 od wersetu 22 wzwyż. Zatem kończąc, o Jezusie, podobnie jak o Bogu, można mówić i pisać bez końca i zawsze pozostanie coś niedopowiedzianego. Z pewnością zatem się nie pogniewacie, że nie powiedziałem wszystkiego, co o Jezusie jako człowieku powiedzieć można. I że pozostawię każdemu z nas miejsce dla własnych rozmyślań i rozważań. Obyśmy w tym wszystkich rozważaniach odnieśli błogosławieństwo Boże z analizowania życia Jezusa i osiągania jak największego stopnia podobieństwa do Niego. I tego Wam życzę, sam pragnę. I pozwólcie, że jeszcze na koniec, bo tak zapomniałem, przekażę pozdrowienia od zboru wrocławskiego, a przede wszystkim od moich najbliższych. Dziękuję bardzo za uwagę i jeszcze raz błogosławieństwa Bożego życzę.